Biblia zna różne symbole, pod którymi ukrywa się Duch Święty. Ogień, woda, oliwa, gołębica, ręka, obłok. Ale pośród nich jest taki symbol, który jest czymś więcej niż tylko symbolem. Taki symbol, który stał się, możemy powiedzieć, imieniem własnym Ducha Świętego. Ruach, pneuma, czyli wiatr, tchnienie, oddech. Nie ma jednego słowa w języku polskim, którym moglibyśmy oddać tę rzeczywistość. Chodzi i o ten wiatr, którego doświadczamy w przyrodzie, ale i o ten wiatr w każdym z nas, w każdym człowieku, który jest naszym oddechem. Chodzi i o to tchnienie, które możemy wydać z naszych ust i o to tchnienie, które wszystko powołuje do życia. Ale jest to imię niezwykłe, ponieważ w tradycji biblijnej imię zawsze oznaczało tożsamość. Mówiło, kim ta osoba jest. A to takie imię, które nie tyle mówi, kim jest jego posiadacz, ale raczej, co robi. Ponieważ to imię chce powiedzieć, że on jest niepoznawalny, niezamykalny w żadnych pojęciach, w żadnych konceptach, w żadnych schematach, wymykający się tej rzeczywistości. Że nie możemy o nim powiedzieć niczego, co by go w jakikolwiek sposób ujarzmiło. Wiatru nie jesteśmy w stanie zamknąć ani w żadnym pudełku, ani nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, czym on jest, a raczej doświadczamy jego działania. Nie widzimy wiatru, ale widzimy skutek jego działania. Patrząc na liście, które falują w drzewach, patrząc na trawy, które się poruszają, czy na latające wokół nas przedmioty podniesione siłą wiatru, albo wtedy, kiedy na własnej twarzy doświadczamy silniejszego podmuchu i próbujemy się jakoś przed nim osłonić. Nie widzimy wiatru, widzimy skutek jego działania. Tak jak Ducha Świętego nie możemy zobaczyć, ani zamknąć w żadnym pojęciu, ani być przekonanym, że w pełni go rozumiemy i wiemy, co będzie robił, ale możemy doświadczyć jego działania w naszym życiu. Ale to imię, ruach, pneuma, wiatr, chcę także powiedzieć o tym, że w Duchu Świętym mieszczą się przeciwności. Że z jednej strony wiatr jest taką rzeczywistością, która mówi o jakiejś niezwykłej sile, o potędze, o mocy. To jest ten wiatr, który, jak mówi Biblia, potrafi zgiąć, a nawet złamać libańskie cedry. Czasami obserwujemy skutek potężnego wiatru, który nie tylko zrywa dachy, czasami niszczy całe domy, powoduje kataklizmy. To jest taka siła nieujarzmiona, potęga. A z drugiej strony możemy doświadczyć czasami łagodnego powiewu, który w upalny dzień przynosi ochłodę, przynosi doświadczenie przyjemności i błogości. Ten wiatr, o którym też Biblia mówi, że może być delikatnym powiewem. I Bóg mówi w duchu czasami właśnie całą potęgą tego wiatru. Tak jak o tym słyszeliśmy w czytaniu z Księgi Wyjścia, kiedy do Mojżesza i całego Izraela Bóg przemawiał z mocy wichury, błyskawic, burzy. Tak jak do Hioba, który przeżywał cierpienie swojego życia, Bóg także mówił z nawałnicy i burzy. A czasami Bóg mówi w tym lekkim powiewie, w delikatnym podmuchu przynoszącym ochłodę i orzeźwienie. Albo jak słyszeliśmy u Ezechiela, czasami ten wiatr to będzie po prostu tchnienie życia, oddech, którego brakuje tym, którzy umierają bądź umarli. Jak miał prorokować do tych wyschniętych kości Ezechiel i wołać z czterech wiatrów, żeby przyszedł duch, który wprowadzi oddech i na nowo ożyją te wyschnięte kości. I to jest taka noc, taki wieczór, kiedy każdy z nas dzisiaj może doświadczyć działania Ducha Świętego w taki sposób, w jaki każdy z nas tego dzisiaj potrzebuje. Bo może ktoś z nas dzisiaj potrzebuje doświadczyć potęgi tej wichury. I może do kogoś Duch będzie mówił z wiatru i nawałnicy. Ponieważ trzeba, żeby mną wstrząsnęło działanie Boże. Trzeba, żeby rozbiło coś, co jakoś zamurowałem. Potrzeba, żeby coś we mnie pękło, zostało złamane, żeby moje może skamieniałe serce wróciło do Pana Boga. Ale może ktoś z nas dzisiaj potrzebuje takiego bardzo delikatnego powiewu Jego obecności. Takiego tylko muśnięcia, żeby przypomnieć, jestem przy Tobie i bardzo Cię kocham. Pamiętaj o tym. Może takiego delikatnego tylko poruszenia, które wprowadzi ochłodę w różnej spiekocie problemów, trudnych myśli, niezrozumiałych sytuacji. A może ktoś z nas jest dzisiaj w takiej sytuacji, że mógłby opisać siebie tym obrazem wyschniętych i umarłych kości, że już w nim nie ma życia, że jego modlitwa umarła, że jego doświadczenie Boga umarło i potrzebuje nowego oddechu, żeby na nowo w ogóle zacząć żyć. Duch do każdego dzisiaj chce mówić tym językiem, którego każdy z nas potrzebuje. Tak jak języki były wpierw wymieszane, to teraz Duch Święty przychodzi po to, żeby tymi rozmaitymi językami mówić do nas i żebyśmy Go rozumieli. Żebyśmy mogli Go doświadczyć i wiedzieć i o Jego mocy, i o Jego delikatności, i o Jego potędze życia, którą chce tchnąć w każdego z nas. Ale bardzo ciekawe jest również to, że cała historia zbawienia jest utkana właśnie tym tchnieniem, tym wiatrem. Wszystko się zaczyna w ogrodzie rajskim, gdzie duch, wiatr, tchnienie unosił się nad wodami. Gdzie kiedy Bóg ulepił Adama z prochu ziemi, to tchnął w niego tchnienie życia. Ale również to nowe stworzenie, zbawienie, jest utkane przez tchnienie Bożego Ducha. Kiedy Chrystus Pan, wywyższony na krzyżu, wyzionął ducha, a możemy powiedzieć, tchnął ducha, przekazał nam ducha. Tak jak zmartwychwstały wchodzi do wieczernika i tchnął na apostołów. I to pierwsze, i to drugie stworzenie, i dzieło powołania wszystkiego do istnienia, i dzieło odnowienia wszystkiego w zbawieniu jest utkane tchnieniem. Tak też każdy z nas w swoim osobistym doświadczeniu relacji z Panem Bogiem został w ten sposób utkany tym boskim tchnieniem, czego doświadczyliśmy najpierw w łasce Chrztu Świętego i bierzmowania. Cała tradycja liturgiczna znała zarówno w chrzcie, jak i w bierzmowaniu obrzęd tchnienia. Nie teraz czas i miejsce, żeby w szczegółach o tym opowiadać, ale wystarczy wspomnieć, że do dzisiaj takim bardzo wyraźnym, namacalnym gestem liturgicznym, który łączy zarówno liturgię chrztu, jak i bierzmowania z tym działaniem ducha w tchnieniu, jest obrzęd konsekracji krzyżma. Kiedy w Wielki Czwartek w czasie mszy krzyżma świętego biskup konsekruje krzyżmo, to wpierw pochyla się nad nim i tchnie w niego, żeby przekazać tam ducha, którego nosi w sobie przez sakrament święcenia. I każdy z nas został namaszczony tym krzyżmem, które było pełne tchnienia Bożego Ducha. I jeżeli tej nocy czegoś dzisiaj potrzebujemy szczególnie, to powrotu do życia łaską tego tchnienia, do doświadczenia jeszcze raz, odnowienia w sobie tego, że Boski Duch jest w każdego z nas tchnięty i że potrzebujemy żyć łaską Ducha Świętego. Potrzebujemy żyć w łasce, bo między życiem bez łaski a życiem w łasce jest tak wielka różnica, jak między istnieniem a nieistnieniem. Jak między tym, czego nie było, a co Bóg powołuje do istnienia. To życie w tym tchnięciu ducha oznacza nic innego, jak doświadczenie tego, że jestem absolutnie kochany. Ale też to jest udzielenie mi zdolności do kochania na wzór Boga. Życie w łasce to zdolność rozeznawania nie tylko między dobrem a złem, ale może przede wszystkim między tym, co tylko ludzkie, a tym, czego dla mnie chce Bóg. Życie w łasce to w końcu zdolność dostrzegania obecności Boga wokół mnie. Dostrzegania tego, że obok mnie są moi bracia i siostry, którzy także są pełni Bożego Ducha i że możemy stanowić ze sobą jedność, wspólnotę i że mogę Boga uwielbiać w nich, w ich obecności, w ich działaniu. Że jestem wrażliwy na wszelkie poruszenia Ducha, który mnie zaprasza do czynienia dobra i jestem uległy tym zaproszeniom. Więc wołajmy dzisiaj o tego Ducha, który w nas jest przez chrzest i bierzmowanie, żebyśmy na nowo doświadczyli Jego boskiego tchnienia i żyli stanem łaski. A jeżeli ktoś z nas jest martwy z powodu grzechu, to dzisiaj trzeba przyjść do Ducha Świętego, żeby On na nowo tchnął w nas życie Boże i życie łaski. To trzeba przyjść do konfesjonału, gdzie wszystko się dzieje mocą Ducha. Od tego, że mocą Ducha mogę rozpoznać swoją własną grzeszność, że mam w sobie męstwo potrzebne do tego, żeby się do tego grzechu przyznać i wziąć za niego odpowiedzialność i wyznać go w konfesjonale. Mocą Ducha we mnie zostaje skruszone serce i pojawia się żal. Mocą Ducha przychodzi przebaczenie i uzdrowienie ran grzechu. Mocą Ducha w końcu zostaje w moje serce wlana nadzieja na to, że mogę się zmienić i że mogę już do tego grzechu nie wracać i że mam na tyle sił, żeby już więcej tego nie czynić. A wyraźnym, zewnętrznym gestem tego w konfesjonale jest wyciągnięta dłoń kapłana, który udziela rozgrzeszenia. To jest gest zawsze wskazujący na Ducha Świętego, który przychodzi na odpuszczenie grzechu. I w końcu po trzecie, może na koniec, dzisiaj tego też bardzo potrzebujemy, żeby to tchnienie Ducha Świętego jeszcze bardziej uczyniło z nas wspólnotę, która w całej swojej różnorodności potrafi być także jednością. W Dziejach Apostolskich kilka razy jest mowa o tym, że apostołowie coś robili jednomyślnie. Ciekawe jest to, że greckie słowo, które się tam pojawia, nie jest idealnie oddane tym polskim tłumaczeniem jednomyślnie. Wyrażenie homo tymadon, dosłownie by trzeba było przetłumaczyć, ta pierwsza część homos znaczy jeden, ten sam, a druga tymos znaczy tchnienie, dech, siła. Oni nie tyle byli jednomyślni, co byli napełnieni jednym tchnieniem, zjednoczeni jednym tchnieniem. Ta jednomyślność uczniów nie pochodziła ze zgodności ich myślenia, ale z tego, że byli otwarci na działanie jednego tchnienia Bożego Ducha, który mimo różnorodności ich myśli pozwalał im harmonijnie ze sobą współpracować i tworzyć taką piękną symfonię działania. Jak byliśmy z duszpasterstwem akademickim na Majówce, to bardzo wyraźnie doświadczaliśmy tego jednego tchnienia w jedności, która była budowana na różnych poziomach i wspólnej modlitwy, i dzielenia się, otwartości na siebie, ale też w budowaniu relacji, nawet między ludźmi, którzy jeszcze się za bardzo nie znali, ale błyskawicznie potrafili gdzieś pokonać te naturalne bariery wstydu, lęku, nieznajomości. I w ostatnich dniach miałem okazję rozmawiać ze studentami na obiadach i pytać ich, co jest dla nich ważne w duszpasterstwie. I przynajmniej kilka osób podzieliło się właśnie doświadczeniem tej jedności. I ktoś tak ładnie uśmiechnął się i powiedział, bo chyba ten Duch Święty jest u nas, skoro tego doświadczamy. Ale ważne jest podkreślenie tego, że nie chodzi o to, żebyśmy zostali zunifikowani w tej wspólnocie. Żeby wszyscy myśleli dokładnie tak samo, według jednego klucza i schematu. Duch Święty to nie jest matura z języka polskiego, że trzeba się wpisać w klucz myślenia tego, kto układał pytania. Cała rzecz jest właśnie w tym, że On wykorzystuje nasze rozmaite dary, różne umiejętności, różnice w temperamentach, różnice domów, z których wyszliśmy. Naszą kreatywność, spontaniczność i wszelakiego rodzaju pomysły i idee, które są w naszych głowach i sercach. I spośród tych wszystkich różniących się od siebie myśli potrafi zbudować to, co jest jednością. Bo w ten sposób wspólnota jest bogata w różnorodność i zarazem jedność. Więc może też potrzebujemy dzisiaj i dla naszego, tego małego kościoła, jakim jest duszpasterstwo akademickie, i dla tego trochę szerszego, jakim jest cała parafia i cała ta rzeczywistość kolegiaty świętej Anny, i dla naszego kościoła krakowskiego i całego kościoła polskiego, potrzebujemy wołać o Ducha Świętego, który nie będzie unifikował, ale w całej rozmaitości, różnorodności darów i myśli, osobowości, będzie budował prawdziwą, głęboką jedność. Amen.